Witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak mnie zapowiedziano, mam na imię Maja, przyjechałam z Krakowa i jestem ze wspólnoty Głos na Pustyni, ze wspólnoty, która się spotyka na krakowskich Bronowicach. I chcę się z wami, jako ze wspólnotą, podzielić tym, co jest jakoś bliskie, szczególnie mojemu sercu, to znaczy się chodzi o rolę, którą Pan Bóg przygotował dla Izraela, ale chcę mówić w kontekście Ducha Świętego i prowadzenia Ducha Świętego. Wiem, że jako wspólnota wybieracie się do Izraela po to, żeby przeżywać rekolekcje na górze Tabor. Niesamowite miejsce, piękne miejsce, w którym miałam to szczęście być. I myślę, że tam Pan Bóg będzie mówił bardzo wyraźnie do waszego serca. Tak jak dzisiaj tutaj w czasie tego uwielbienia stawaliśmy i wielbiliśmy Pana, to ja miałam takie przekonanie, że ten czas na Taborze będzie czasem, że Pan Bóg będzie mówił do tych, którzy do tej pory myślą, że może milczy, może mówi do kogoś innego, może mówi do kogoś obok, może do lidera wspólnoty, może do kogoś, kto jest, wydawałoby się, bardziej pobożny, bardziej skupiony na Panu Bogu, ale to będzie czas, kiedy Pan Bóg będzie właśnie do tych osób, które do tej pory Go tak wyraźnie nie słyszały, będzie bardzo wyraźnie mówił. To moje nauczanie chciałam zatytułować właśnie Duch Święty i Jego lud. I oczywiście wszyscy możemy powiedzieć, ale rzeczywiście to chodzi o nas. Przecież my jesteśmy ludem Pana. I jest w tym prawda, jesteśmy ludem Pana, ale jesteśmy dlatego, że zostaliśmy przez wielką łaskę Pana Boga wszczepieni w drzewo oliwne, zostaliśmy wszczepieni w naród wybrany. O tym możemy przeczytać w liście do Rzymian. A Duch, Duch Święty, ma o wiele dłuższą historię działania niż historia, nie wiem, chrześcijaństwa w Polsce, niż nawet historia w ogóle chrześcijaństwa. Duch działał jeszcze wcześniej. I dzisiaj chciałabym pokazać te momenty ze Starego Testamentu, w których Duch Święty działał i w których w jakiś szczególny sposób przemawiał do narodu wybranego, bo chciałam je pokazać dlatego, bo z tego możemy się nauczyć czegoś dla nas. Możemy stać się bardziej wyczuleni na działanie Ducha Świętego. Możemy coraz bardziej odkrywać, jak On działa w naszym życiu. Dlaczego chcę mówić, zwracając szczególną uwagę na Izrael? Bo no właśnie, my mamy tendencję szukania Ducha Świętego tylko w Nowym Testamencie. Mamy coś takiego, Duch Święty został wylany w wieczerniku na apostołów, to doskonale wiemy, i od tej pory stajemy się wyczuleni i w Dziejach Apostolskich działa. Święty Paweł pisze w swoich listach o nim. On działa. A ja bym chciała, żebyśmy go spróbowali poszukać troszkę wcześniej. Żebyśmy zobaczyli, jak on działał jeszcze wcześniej, bo kiedy pominiemy to jego działanie w Starym Testamencie, może się okazać, że utracimy bardzo wiele. Utracimy bardzo wiele z tego, jaki ten Duch jest. To, jak On się udziela ludowi Izraela, może nas czegoś nauczyć. Może nas nauczyć też tego, jaki On jest. Na samym początku chciałabym, żebyśmy sięgnęli do Księgi Liczb. Do księgi, Księgi Liczb do rozdziału 11 i zaczęli czytać od 24 wersetu. Ja będę czytać. I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zawołał 70 starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Pan stąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, drugi Medad. Na nich też stąpił duch, bo należeli do wezwanych, ale nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby dał mu Pan swego ducha. Dzieje się coś niesłychanego w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Bóg wzywa Mojżesza i 70 starszych. Oni ustawiają się obok namiotu spotkania, namiotu, w którym spoczywa Arka Przymierza, w którym mieszka Boża chwała, w którym mieszka Bóg wędrujący z Izraelem po pustyni. I 70, a właściwie powiedzielibyśmy 68 będących wokół namiotu, zostaje napełnione Duchem Bożym. Duch na nich wstępuje. I co w tym jest takiego niesłychanego? Do tej pory był jeden Mojżesz, z którym Bóg rozmawiał jak z przyjacielem, któremu dawał siebie jakby posmakować, który miał szczególną relację z Panem Bogiem. Był Mojżesz. I możemy się zapytać, no i co, i Panu Bogu to nie wystarczyło? Nie wystarczyło mu, że miał takiego jednego, wybranego, zaufanego, na którym mógł się oprzeć i któremu mógł udzielić swojego ducha? No nie, Panu Bogu to nie wystarczyło. Chce więcej, chce się udzielać więcej, a więc udziela się tym, którzy przyszli, ustawili się wokół namiotu spotkania, ale także tym, którzy na to wezwanie nie odpowiedzieli. Możemy się zastanowić, dlaczego oni nie przyszli na to spotkanie. No, może mieli coś ważnego do zrobienia, a może nie chciało im się. Może trochę byli źli na to, że przychodzą już któryś raz i nic się nie dzieje, tylko Mojżesz ma w sobie Ducha Bożego, a oni nie. A jednak Pan Bóg postanawia wylać na nich swojego ducha. Dlaczego? Bo Bóg zawsze chce wylewać więcej, więcej niż się spodziewamy. Gdybyśmy patrzyli ludzkimi kategoriami, powiedzielibyśmy, no, to najwyżej ci, którzy stanęli w oku namiotu. Najwyżej ci. A Bóg mówi, nie, ja chcę dać więcej. Ja chcę dać także tym, którzy formalnie nie spełnili tych warunków, ale chcę dawać więcej. To jest właśnie dar łaski. Na niego nie można sobie zasłużyć. Nie można go sobie wypracować. Bóg daje hojnie, w obfitości, dlatego, bo jest dobry, a nie dlatego, że my jesteśmy dobrzy. To jest ciekawe, bo przez ten fragment Pan Bóg wytrąca Izraela z takich utartych schematów. Musisz coś zrobić, żeby sobie zasłużyć na Bożą obecność. Pan Bóg powie, Jest więcej niż wasze starania, jest więcej niż dobre uczynki. To ja będę dawał, komu zechcę i jak zechcę, bo ja się chcę udzielać. Nie wystarczy mi jeden Mojżesz. Nie wystarczą mi ci, którzy są zebrani wokół namiotu. Ja chcę dawać więcej i więcej. Takie jest serce Boże. O tym będziemy czytać w następnym fragmencie. Przejdźmy do księgi proroka Joela. Księga proroka Joela, rozdział 3, wers 1 i 2. Prorok Joel w ogóle jest nazywany prorokiem pięćdziesiątnicy, czyli prorokiem tego czasu, kiedy Duch wylał się na apostołów. Dlaczego? No, proroka Joela cytuje Piotr, kiedy wychodzi z wieczernika. Kiedy Duch Święty wylewa się na Piotra, on wychodzi i cytuje proroka Joela. Co czytamy u proroka Joela? I wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję ducha mego w owych dniach. Piotr od razu kojarzy, że wypełnia się proroctwo Joela, kiedy zstępuje na nich Duch Święty. Ale przyjrzyjmy się na razie samemu tym dwóm wersetom. I wyleję ducha mojego. Tam jest powiedziane wyleję. Nie pokropię was z moim duchem albo rozchlapię ducha. Tylko wyleję. Tu chodzi o obfitość. Tu chodzi o to, że będzie naprawdę bardzo dużo. Po hebrajsku tam jest napisane eszpoch. Taki czasownik zbudowany na takim rdzeniu, który oznacza wylewanie się, ale takie wylewanie się w obfitości. Takie, że jak się woda wylewa, to nie zmoczy nam nogi, tylko będziemy w niej brodzić po kostki albo nawet więcej. To chodzi o taką obfitość. I Bóg mówi, i potem wyleje mojego ducha. Pan Bóg nie daje, o, dam tobie kropelkę i wystarczy. On wylewa. On ma w sobie niekończącą się obfitość. Więc chce, żeby przyjmować tego ducha również w obfitości. My się nieraz martwimy. Przyjdzie Duch Święty do nas na spotkaniu modlitewnym i co to będzie, jak ja zmarnuję to wszystko, bo to było takie nagromadzenie łaski, że nie jestem w stanie tego objąć swoim sercem. Nie bójmy się tego, dlatego, bo Pan Bóg to przewidział. On jest właśnie tak hojny, że On rozlewa tego ducha. On się nie martwi, że my wszystkiego nie zbierzemy. On chce go właśnie wylewać. Ta obfitość łączy się też z powszechnością. Na wszelkie ciało. On go wyleje na wszelkie ciało. Pamiętacie, co mówił Mojżesz? Oby tak cały lud prorokował. I Joel to potwierdza. Na wszelkie ciało, na wszystkich. Synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję ducha mego w owych dniach. Czyli nie ma podziału na płeć, bo i synowie, i córki, ani na wiek, starsi, młodsi, bo i starcy, i młodzieńcy, i na status społeczny, i niewolnicy, i wolni. Wszyscy otrzymają Ducha Bożego. To świadczy o tym, że serce Boga jest bardzo hojne. On chce się udzielać. Nie dość, że w obfitości, to jeszcze wszystkim. To jeszcze wszystkim. To wylewanie się, które tutaj mówię, że potem wyleje swojego ducha, jest jakieś bardzo charakterystyczne dla Ducha Świętego. Jak popatrzymy na to, co się dzieje z apostołami we Wieczerniku, kiedy przychodzi do nich Duch Święty, to oni nie usiedzą w czterech ścianach. Oni muszą wyjść na zewnątrz, oni się muszą wylać z tego Wieczernika. Potem nie usiedzą w Jerozolimie, pójdą na cały ówczesny świat. Tak działa Duch Święty. Tak działa Duch Święty, że On się wylewa i pobudza też innych do wylewania się na zewnątrz. Co robi Maryja, kiedy zostaje napełniona Duchem Świętym? Ona też nie usiedzi w Nazarecie. Od razu biegnie do swojej kuzynki Elżbiety. Dlaczego? Bo jest pełna Ducha Świętego i ten Duch z niej wylewa się na Elżbietę. Widzimy to w ich spotkaniu, kiedy Elżbieta mówi prorocze słowa, skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Ona po ludzku jeszcze nie ma prawa wiedzieć, że Maryja jest w ciąży. Tym bardziej nie ma prawa po ludzku wiedzieć, że nosi pod swoim sercem Boga. Nie ma prawa o tym jeszcze wiedzieć, a już prorokuje. Dlaczego? Dlatego, bo Duch Święty, który jest w Maryi, wylewa się także na nią. Sny i proroctwa, o których tutaj mowa, moglibyśmy powiedzieć, a to takie trochę niespotykane, no nie? No rzadko się zdarza, w jednych wspólnotach częściej, w drugich mniej, a jednak objaw działania Ducha Świętego, sny i proroctwa, o których mówi Joel. Z racji tego, że uczę w Krakowie i Starego Testamentu, i hebrajskiego w jednym z krakowskich seminariów, często się zdarza tak, że jadę do Izraela tak powiedzmy służbowo, to znaczy się jadę gdzieś tam do jakiejś biblioteki na uniwersytecie, ale każdy mój wyjazd, każdy raz, kiedy tam byłam, jest dla mnie wielkim zaskoczeniem Pana Boga tego, jak On się upomina o swój lud, jak On się upomina o lud Izraela, który jest złączony z Nim przymierzem. I to się dzieje teraz, te sny i proroctwa. Opowiem wam jedną historię, jedną z wielu. Rozmawiałam ze starym Żydem. Ze starym Żydem, który mi powiedział, że w śnie przyszedł do niego ten, którego my chrześcijanie nazywamy Jezusem. I patrzył na niego z tak wielką miłością. Widział całe jego życie, widział każdy jego grzech, każdy jego upadek, ale to w ogóle nie było ważne. Najważniejsza była ta miłość, w którą Jezus patrzył na niego. I to jest tylko jeden przykład tego, że Bóg przychodzi do swojego ludu w snach i w wizjach i przedstawia się. To są te czasy, o których mówił prorok Joel. To jest czas, kiedy Duch zaczyna się wylewać. Nawet na tych, którzy nie przyszli, mówiąc w przenośni, pod namiot spotkania, ale byli wezwani. Na nich także się Duch wylewa. Ich znajomość narodu wybranego z Duchem jest dłuższa niż znajomość ludzi będących w Kościele. Oni się z Nim znają od momentu stworzenia i wiedzą, że Duch Boży działał. Co prawda dopiero w pięćdziesiątnicą zostaje wylany w pełni, ale to nie znaczy, że wcześniej nie działał. Myślę, że część z was na pewno słyszała o kimś takim jak Kazik Barczuk. Kazik Barczuk jest pastorem z Warszawy, jest z pochodzenia Żydem i on opowiadał taką historię o swojej babci. Jego babcia mieszkała, to było przed wojną, w małej wiosce, która obecnie się znajduje na Ukrainie, wtedy to była Polska. I babcia była Żydówką, chodziła do synagogi i modliła się jak każdy Żyd, żeby wreszcie przyszedł Mesjasz. I pewnego dnia pracowała w ogrodzie. Pracowała w ogrodzie przy jarzynach. I zobaczyła, że pod bramką, bramą do jej zagrody ktoś stoi. Ktoś, kogo ona w ogóle nigdy wcześniej nie widziała, nie wiedziała, kto to jest. A to była mała miejscowość, gdzie wszyscy się znają. I ten ktoś jej powiedział, słuchaj, Mesjasz, na którego ty czekasz, już przyszedł. To jest Jezus, to jest Jezus. I ona z jednej strony poczuła wielkie poruszenie radości w sercu, a z drugiej strony no, nie była pewna, czy może w to uwierzyć. I modliła się, żeby Bóg dał jej znak. I w tym momencie napełniła ją wielka radość. Zaczęła tańczyć, zaczęła śpiewać i od razu skojarzyła to z proroctwem Joela, że został wylany duch. I pomyślała, tak, to były słowa prawdy. Jezus jest tym, na którego czekamy. A więc duch zaczyna się powoli wylewać także na tych, którzy nie podeszli, mówiąc w przenośni, do namiotu spotkania, a byli wezwani. Duch zaczyna działać i zaczyna się upominać o swój lud, żeby doprowadzić Kościół do jedności. Duch Święty też nie zawsze działa tak, jakby nam się podobało. Moglibyśmy powiedzieć, no, Jozuemu się nie spodobało, że Eldad i Medad wpadli w uniesienie prorockie, mimo że nie przyszli tam, gdzie powinni być. To się Jozuemu nie spodobało. Myślę, że ci, którzy czytali księgę Joela, albo słuchali proroka Joela w momencie, kiedy on głosił, może też nie do końca byli szczęśliwi, dlatego bo usłyszeli, że Pan Bóg wszystkich traktuje równo, a to się nie zawsze podoba. Więc Duch Święty czasem działa tak, że nas aż może zaskoczyć. I chciałabym, żebyśmy spojrzeli na 37 rozdział Księgi Ezechiela. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził On mnie w duchu na zewnątrz i postawił po środku doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy te kości powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg, oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, abyście obrosły ciałem i przybrać was skórą, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask i kości, jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, bo wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni, wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg, oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, abyście ożyli i przywiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja jestem Pan. To powiedziałem i wykonam wyrocznia Pana. Bardzo lubię ten opis. On jest niezwykle plastyczny. On jest naprawdę piękny, ale jednocześnie możemy sobie wyobrazić, że on jest trochę też przerażający. Wyobraźmy sobie, że stoimy na wielkim, wielkim cmentarzysku. I nie są to nasze groby, tylko są to właśnie porozrzucane kości. I stoimy i tam jesteśmy. To, na co chciałam zwrócić uwagę, to pierwsza rzecz jest taka, że dla każdego Izraelity cmentarz czy miejsce, gdzie spoczywały kości, było nieczyste. Było miejscem, w którym nie powinien nikt pobożny się dobrowolnie znajdować. Ci, którzy uczestniczyli w pogrzebie, musieli się oczyścić, żeby potem móc pójść do synagogi. Nieczystość, coś kojarzonego z grzechem. Tak na marginesie mówiąc, Jezus, kiedy mówi do faryzeuszów, groby pobielane. Dlaczego on mówi do nich pobielane? Groby w Jerozolimie są rzeczywiście bielone, są pobielane. Dlaczego? Dlatego, żeby ci, którzy pielgrzymują do świętego miasta, nie weszli w nocy przypadkiem na cmentarz, bo wtedy by zaciągnęli na siebie nieczystość. Grób miał być widoczny z daleka, żeby każdy go omijał. Każdy go omijał. Nikt dobrowolnie nie idzie na cmentarz. A tutaj czytamy, że Pan wyprowadza proroka i stawia go po środku doliny wyschłych kości, czyli Pan bierze go i stawia go w miejscu, które jest pełne nieczystości, które jest pełne grzechu, czegoś, co jest przeciwne Bogu. I możemy powiedzieć, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że Bóg tak działa? A właśnie Bóg pokazuje, że z Jego duchem takie rzeczy są możliwe, że z Jego duchem możemy przywracać świętość miejscom, które są nieświęte. Że tam, gdzie nie ma życia, może być życie. Możemy się wzbraniać, bo nam się może wydawać, że po prostu sytuacja jest taka, że nie ma w niej Boga. Ale jeżeli mamy w sobie ducha, a mamy go, bo otrzymaliśmy go w chrzcie, to możemy zamienić tą nieświętą sytuację, nieświęte miejsce w miejsce pełne Bożego Ducha i Bożego działania. Tego Bóg także uczy Izraelitów. Kiedy patrzę na ten fragment, to nie potrafię go nie odnieść do sytuacji narodu wybranego i do sytuacji Izraela. Ja pamiętam, że jako dziecko, to była 8 klasa szkoły podstawowej, byliśmy ze szkołą na wycieczce w obozie w Oświęcimiu. I to było bardzo wstrząsające przeżycie i takie bardzo ciężkie, ale pamiętam, że jak wróciłam, to ktoś podsunął mi ten fragment. Ten fragment proroka Ezechiela. Ja się bardzo, bardzo mocno tego fragmentu uczepiłam i wierzyłam, że z tego miejsca może jeszcze wypłynąć życie. I potem, ładnych kilka lat później, byłam na takich rekolekcjach wakacyjnych w Lanskoronie, prowadzonych przez Enchristo i tam byli i Polacy katolicy i ludzie z innych narodów, ale byli też Żydzi wierzący w Jezusa. I razem z nimi pojechaliśmy do Oświęcimia właśnie na taką wycieczko pielgrzymka, moglibyśmy powiedzieć. I tam w Oświęcimiu odczytaliśmy te słowa z proroka Ezechiela. I one zabrzmiały zupełnie inaczej, dlatego, bo ci młodzi Żydzi, którzy byli z nami, to było pokolenie, z których rodzin ktoś tam zginął w czasie wojny. A teraz oni, pełni Ducha Świętego, pełni takiego zapału głoszenia tego, że Jezus jest Mesjaszem Izraela, stali i modlili się. Jakby Pan Bóg pokazywał, że On jest w stanie wyprowadzić dobro. Kiedy patrzę na współczesne społeczeństwo w Izraelu, no to też jestem trochę przerażona, bo tych praktykujących Żydów wierzących to jest około 3%. Reszta albo nie praktykuje na co dzień, albo wręcz uważa się za ateistów. I patrzę i z jednej strony sobie myślę, jejku, jak można, a z drugiej strony wraca do mnie fragment z Izajasza, z 40 rozdziału, z początku 40 rozdziału. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Pan, wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do Niego, że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana, że odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. I ile razy jestem w Izraelu, tyle razy Pan daje mi poznać, że nadchodzi albo już nadszedł ten czas, kiedy On chce, żeby mówić do serca Jego ludu, żeby pocieszać Jego lud, żeby nie nachalnie, ale często nawet swoim świadectwem mówić o tym, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem Izraela. W tym wszystkim gdzieś działa Duch Święty, Duch, który przychodzi i do chrześcijan, i do Żydów. Przychodzi, dlaczego tak intensywnie? Dlatego, bo On jest przyjacielem oblubieńca, czyli przyjacielem Jezusa, który ma powrócić. I On przygotowuje Pannę Młodą, czyli Kościół, na to, żeby mogła zaślubić powracającego Jezusa. I Duch Święty doskonale zna gust oblubieńca. Doskonale wie, co Panu Młodemu się spodoba w Pannie Młodej. I On Pannę Młodą chce tak przygotować, żeby ona była najpiękniejsza i najcudowniejsza na przyjście swojego ukochanego. On, który przenika Jezusa, przenika, jest Bogiem, tak jak Jezus, doskonale wie, jak powinien być przygotowany Kościół na powtórne przyjście. I jeżeli mówi Kościół, to nie mam na myśli tylko w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie wiem, Kościoła katolickiego, ale wszystkich, których chce Duch poprowadzić do jedności, do tego, żeby dopiero stali się Kościołem. I Duch ma misję do spełnienia. Ma misję, a często ją spełnia w taki sposób, który nas zaskakuje. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten czas, który spędzicie w Izraelu, będzie czasem, w którym Duch będzie Wam mówił o pragnieniach swojego serca i że da Wam odczuć to, co jest w Jego sercu i zaszczepi to też w Waszych sercach. Żeby to był czas takiej jedności z Duchem Świętym, która nie minie, jak zejdziecie z góry Tabor, ale zostanie w was już aż do powtórnego przyjścia Jezusa.